Szanowny księdze Piotrze, swego czasu byłam stałą i uważną słuchaczką kazań księdza. Ceniłam je i nigdy nie słyszałam w nich fałszywego tonu. Dlatego też chcę krótko wyjaśnić, co doprowadziło mnie do decyzji będącej powodem mojego listu. Od kilku lat czułam się w polskim kościele coraz bardziej obco. Kościele, w którym ważny głos mają biskupi Mering, Głódź, Ryczan oraz ojciec dyrektor, a ich myśli są powielane i twórczo przetwarzane w setkach kościołów. To poczucie mojego nieprzystosowania i absurdu spowodowało, że przestałam móc chodzić do kościoła. Moja decyzja o rezygnacji z kontaktu z instytucjonalnym kościołem nie jest ani pochopna, ani nieprzemyślana. Znam argumenty, które mogłabym usłyszeć od księdza proboszcza. Wiem, że to wszak także Kościół Świętej Pamięci księdza Tischnera, księdza Bonieckiego, na naszym podwórku nieodżałowanego biskupa Rzecińskiego, ojcu Wiśniewskiego, Dostatniego, a jeszcze bliżej księdza proboszcza. Dałam sobie 2 lata na upewnienie się co do mojej decyzji i właśnie termin ten mija. Nie jest ona ani wyrazem buntu, ani działaniem na złość babci, ani nie wypływa nawet z przekonania o słuszności mojej postawy. Po prostu w moich przekonaniach nastąpiła zmiana i dalsze trwanie przy praktykach religijnych byłoby tylko wyrazem obłudy i oportunizmu. Nie pasuje do tego kościoła i w efekcie pewnie do żadnego kościoła. W tym sensie proszę o nieskładanie mi zwyczajowej corocznej wizyty duszpasterskiej. Wiem, że mój list zasmuci księdza, więc na pocieszenie, tu znak zapytania, powiem, że marna ze mnie katoliczka. W Boga wierzę, ale od zawsze moja wiara uginała się pod ciężarem wątpliwości co do dogmatów. I żeby móc być w kościele, starałam się o tym nie myśleć. Proszę przyjąć wyrazy szacunku i sympatii oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. Przynajmniej grzecznie, z taktem i kulturą. Inni robią to inaczej. Albo bez słowa, albo czasami z hukiem trzaskając za sobą drzwiami, na koniec wylewając kubeł pomyj, odchodzą. Odchodzą z kościoła, bo uważają, że się w nim nie mieszczą, że ten kościół nie jest tym, czego chciał Chrystus, nie jest tym, czego oni by chcieli. Byliśmy przez wieki przyzwyczajeni do pewnej sytuacji, że u nas w Polsce prawie wszyscy są wierzący. To nie do końca była prawda, ale ostatnie lata pokazują, jak wielu z tych, którzy formalnie należeli do Kościoła, tak naprawdę praktycznie nie miała z nim nic wspólnego. Tylko może nie mieli odwagi tego sobie powiedzieć, nie mieli odwagi powiedzieć tego innym. Dzisiaj z różnych względów na tę odwagę często się zdobywają. Kiedyś pamiętam w czasie wizyty duszpasterskiej kolędy, szedłem do domu pewnego pana profesora, chyba biologiem na UMCS-ie był. On od razu od drzwi, zanim weszliśmy do pokoju, żeby się pomodlić, zaczął mi się tłumaczyć, że proszę księdza, ja do kościoła nie chodzę, bo wolę sobie w niedzielę do lasu, czy nawet nad tą naszą śmierdzącą lubelską Bystrzycę pójść, pochodzić, pospacerować. Sam sobie wtedy tak z Panem Bogiem porozmawiam, bo w kościele to mnie tłum denerwuje. Jednych denerwuje tłum, inni powiedzą, że niepotrzebni im żadni pośrednicy między nimi, a Panem Bogiem jakiś naziemny personel tego Pana Boga, w sensie duchowni, że oni sobie swoje sprawy sami pozałatwiają, oni lepiej wiedzą, że ten Kościół taki, śmaki i owaki, a zwłaszcza teraz, kiedy media niemalże każdego dnia jako temat dyżurny Na jednym z pierwszych miejsc mówią o grzechach ludzi Kościoła. To po co w takim Kościele być? Zresztą jest to część takiego szerszego zjawiska. Na naszych oczach można zaobserwować kryzys różnych wspólnot. Ludzie coraz częściej myślą tylko o sobie. Dobro społeczne, to po naszych politykach widać. Z natury powinni zajmować się dobrem wspólnym. Często najgorliwiej, najskuteczniej zajmują się tylko dobrem własnym. Coraz trudniej ludzi zachęcić do jakiegoś wspólnego działania, z którego nie mają konkretnych korzyści, tylko skrajny taki indywidualizm, zamykanie się w kręgu tylko swoich własnych spraw. I to niestety także oddziałuje na stosunek do Kościoła, który jest z natury swojej wspólnotą, jest społecznością ludzi, którzy razem, wspólnie mają iść w stronę Pana Boga. Ale jak to wszystko ma się do woli Pana Boga? Bo owszem, bardzo istotny jest ten nasz osobisty stosunek do Niego, nasza osobista modlitwa, świadomość osobistej odpowiedzialności przed Nim za nasze czyny, za naszą wiarę. Ale czy to jest wszystko, czego od nas oczekuje? Kiedy patrzymy na tak zwaną historię zbawienia, czyli to wszystko, co jest zapisane na kartach Pisma Świętego, począwszy od Starego Testamentu, bardzo wyraźnie widać pewną prawidłowość. Nawet jeżeli Bóg zwraca się do konkretnego człowieka, w Starym Testamencie będzie to Abraham, Mojżesz, prorocy, to zawsze po to, żeby albo ci konkretni ludzie tworzyli pewną społeczność, albo żeby, tak jak prorocy, dbali, aby ta społeczność się nie rozleciała. Kiedy przychodzi Chrystus i zaczyna głosić Ewangelię, najpierw powołuje uczniów. Owszem, On chce ich przygotować do tego, co ich później czeka. Muszą przejść pewną szkołę. Ale chce też, żeby oni stanowili zalążek takiej pierwszej wspólnoty. Oni mają razem. Każdy z nich jest inny. Czasami mają zupełnie sprzeczne charaktery, interesy. To często na kartach Ewangelii widać. Kłócą się, spierają o to, kto jest ważniejszy. Ale Jezus chce, żeby byli razem. I jeden z dokumentów Soboru Watykańskiego II ujął to w takim ciekawym zdaniu, że spodobało się Panu Bogu zbawiać ludzi nie pojedynczo, tylko we wspólnocie, czyniąc sobie z nich lud. Zresztą, zobaczcie, nasze takie zwykłe ludzkie doświadczenie, my potrzebujemy do normalnego rozwoju i funkcjonowania innych ludzi. Spróbujmy sobie wyobrazić takie proste doświadczenie. Rodzi się małe dziecko. Zabieramy go od rodziców, umieszczamy w jakimś pomieszczeniu, gdzie zapewniamy mu wszystko. Ma co jeść, pić, jest mu ciepło, jakoś tam troszczymy się o jego zdrowie, ale pozbawiamy go kontaktu z ludźmi. Oczywiście fizycznie się rozwinie. Z czasem będzie to ktoś o ciele dorosłego człowieka. Tylko pytanie, czy to będzie dorosły człowiek. Nie nauczy się mówić. Nie nauczy się przeżywać uczuć, które dla nas są naturalne. I tych pozytywnych, jak miłość, gotowość poświęcenia dla innego człowieka, ale i też tych negatywnych. Strach, lęk, złość. Będzie reagować jak zwierzę, które idzie w kierunku tego, co bezpieczne i przyjemne, a ucieka od tego, co niebezpieczne. My, żeby się rozwinąć jako dojrzali ludzie, ale to dotyczy także sfery naszej wiary, potrzebujemy być z innymi. Bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie zrealizować to najważniejsze z przykazań, które pozostawia nam Chrystus. Przykazanie miłości. Mówi, będziesz miłował Pana Boga, ale i bliźniego. Nie da się kochać Pana Boga bez miłości bliźniego. Także czasami tej trudnej miłości, takiej, jakiej wymaga nasza obecność w Kościele. Moi drodzy, niektórzy mówią, że dzisiaj przeżywamy kryzys wiary. Ja myślę, że to nie jest kryzys wiary, bo ludzie wierzą. Tylko w różne rzeczy wierzą. Czasami w bardzo dziwaczne rzeczy wierzą. Nigdy w ostatnich wiekach tak wiele dziwactw się nie pojawiło, jak w ostatnim dziesięcioleciu. Miliony ludzi praktykują jakiś okultyzm, magię, zaczynają powracać do jakichś starych, prymitywnych wierzeń. W Polsce mamy na przykład takich, którzy wierzą w tych bożków, w których wierzyli nasi przodkowie 1000 lat temu. I to świadczy o tym, że to jest nie tyle kryzys wiary jako taki. Ludzie zawsze w coś będą wierzyć. Jak nie w Pana Boga, to w jakiegoś bożka, to w jakieś magiczne siły. Problem jest dziś zupełnie inny. Na pewno jest to problem wiary w Chrystusa, obecnego w swoim Kościele. Ten rok duszpasterski, który właśnie dzisiaj rozpoczynamy, obchodzić będziemy pod hasłem wierząc w Syna Bożego. Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który jest obecny w swoim Kościele. Moi drodzy, co sprawia, że ludzie wierzą? Co sprawiało, że zaczynali wierzyć w Chrystusa? To, że pięknie mówił? Nie. To było potem. Wszystko zaczynało się od znaków. Namacalnych znaków, które ludzie widzieli. Jezus dokonywał cudów. Widzieli sparaliżowanego, którego przez lata trzeba było nosić na noszach, przynieśli go do Jezusa, on wstawał, brał te nosze pod pachę i szedł do domu. Widzieli ślepego, nawet takiego od urodzenia, który nigdy świata nie widział. Po spotkaniu z Jezusem on szedł własną drogą, widząc po raz pierwszy to, co dla innych było oczywiste. Widzieli, że Jezusowi apostołowie na pustkowiu przynieśli 5 chlebów. Zaczął je łamać. I to łamanie trwało niemalże w nieskończoność. Wszyscy się najedli, parę tysięcy ludzi. I jeszcze ileś tam koszy resztek zostało. To sprawiało, że oni widzieli w nim kogoś nadzwyczajnego. I dlatego zaczynali go słuchać. Dzisiaj oczywiście też czasami zdarzają się cuda. Nie jesteśmy przecież daleko od naszego najsłynniejszego lubelskiego sanktuarium w Wąwolnicy. Tam każdego roku przynajmniej kilka niezwykłych z punktu widzenia medycznego uzdrowień się dokonuje. Ale gdybyśmy chcieli tę wiarę opierać w przypadku wszystkich na tego rodzaju cudach, to się nie da. Bo ten tak zwany cud fizyczny bezpośrednio oddziałuje na kogoś, kto go doświadczył. Albo sam był chory i został uzdrowiony. Albo na tych, którzy to widzieli, na przykład rodzinę, przyjaciół, bliskich, wiedzieli, że ten człowiek umiera na raka. I nagle bez żadnej medycznej interwencji jest zdrowy. W jakiejś mierze to jeszcze oddziałuje na tych, którzy słyszą to o tym z ust bezpośrednich świadków, a uważają ich za wiarygodne. Ale im dalej to się rozchodzi, tym więcej pojawia się wątpliwości. Tym mniej jednak to będzie oddziaływało. Jakieś tam zainteresowanie wzbudzi, ale też i wątpliwości. A może to nie do końca tak? A może on wcale nie był chory? A może to ktoś coś przeinaczy? Na tego rodzaju, tym tak zwanym cudzie fizycznym nie da się oprzeć całej wiary. Ale teologia Kościoła katolickiego mówi też o innym rodzaju cudu, tak zwanym cudzie moralnym. Tu musimy sięgnąć do pierwszych wieków chrześcijaństwa. To jest zadziwiająca rzecz. Te pierwsze 3-4 wieki to jest czas męczenników. Wszyscy apostołowie, oprócz świętego Jana, który też zresztą na wygnaniu wiele lat spędził, zginęli śmiercią męczeńską. Większość z tych, których oni nawróciła, zginęła śmiercią męczeńską. Chrześcijan zamykano w więzieniach, zsyłano na wygnanie, krzyżowano, żywcem palono, byli pożerani ku uciesze gawiedzi przez dzikie zwierzęta na arenach rzymskich cyrków, a ich przybywało. To jest wbrew logice. Na tym się nic nie zyskiwało, wręcz przeciwnie, można było wszystko stracić. Ci z wyższych sfer, rzymscy patrycjusze, którzy przyjęli chrześcijaństwo, ich na tym pochwycono, tracili wszystko. Swoją pozycję, majątek, władzę i często życie. A chrześcijan przybywało. Odpowiedź na to daje nam jeden ze starożytnych rzymskich pisarzy, poganin, który nie był życzliwie ustosunkowany do chrześcijan. Wręcz przeciwnie, uważał, że oni burzą ten stary porządek, odwieczny, panujący w Rzymie, ale nie był w stanie powstrzymać się od zdumienia i zapisał to w formie takiego zdania, okrzyku w jednym ze swoich pism: patrzcie, jak oni się miłują. To styl życia tych chrześcijan i wzajemne relacje sprawiał, że inni zaczynali się tą nową wiarą interesować. I z czasem pragnęli tę wiarę przyjąć. Oni nie widzieli cudów Jezusa. Oni widzieli życie uczniów Jezusa. Patrzcie, jak oni się miłują. Moi drodzy, i może to jest jeden z problemów, na który powinniśmy zwrócić uwagę, mając świadomość, że coraz więcej z tych, którzy kiedyś jeszcze tu byli, tych, którzy kiedyś tu zostali ochrzczeni, tych, którzy kiedyś tu przystąpili po raz pierwszy do Komunii Świętej, może nawet do bierzmowania, że ich już tu nie ma. I może już tu ich nigdy nie być. Bo może powinniśmy zadać sobie pytanie, czy patrząc na nas, na ten Kościół tu zgromadzony, na nasze relacje, bo przecież wychodzimy z tej Eucharystii, idziemy do naszych domów, gdzie mamy swoich sąsiadów, gdzie mamy swoje rodziny i z nimi jakoś tam na co dzień żyjemy. Czy patrząc na nas, ktoś w podobny sposób się zadziwi, jak ten starożytny rzymski pisarz, i powie: patrzcie, jak oni się miłują. Patrzcie, jak oni się kochają. Tam już się zapominam, nie wiem, czy jak poprzednim razem u was byłem, nie opowiadałem o tym, no ale jak się powtórzę, proszę wybaczyć. Kiedyś w czasie katechezy jedna z moich uczennic, to chyba była klasa maturalna, zadała mi pytanie: niech mi ksiądz wytłumaczy. Mam babcię. Jest bardzo porządna, pobożna kobieta. Bardzo ją kocham, bo wiele jej zawdzięczam. W zasadzie to ona mnie wychowała. Rodzice pracowali, więc siedziała najpierw ze mną w domu, później odprowadzała mnie do przedszkola, do szkoły, gotowała mi obiady, pilnowała, żebym lekcje odrobiła. Całe dzieciństwo moje to w zasadzie ta moja babcia. Bardzo pobożna, nie tylko w niedzielę, ale i bardzo często w tygodniu jest na mszy świętej, co miesiąc regularnie się spowiada. Przynajmniej jedną część różańca każdego dnia odmówi, a czasami więcej. Jak są jakieś nabożeństwa okresowe, typu majowe, czerwcowe, różańcowe w październiku, w poście gorzkie żale, droga krzyża, obowiązkowo jest na wszystkich. Radio Maryja od rana do wieczora gra. Ale tylko jest jeden problem. Ona tak z głębi serca, tak cała sobą, nienawidzi swojego zięcia, który jest moim ojcem. Niech mi to ksiądz wytłumaczy. Już nie pamiętam, co ja wtedy powiedziałem. To już dosyć dawno było. Ale dzisiaj tak myślę, że lepiej było nie mówić nic. Bo tego nie da się wytłumaczyć. Bo to czasami przez takie sytuacje niektórzy odchodzą z Kościoła. Bo owszem, Ewangelia mówi jedno. Pięknie mówi o przebaczeniu, o miłości, miłosierdziu. Ale czy my jesteśmy świadkami tej Ewangelii? Czy patrząc na nas, można tę Ewangelię czytać w naszym życiu? Czy przez to ten Kościół, który od początku oczywiście jest wspólnotą niedoskonałą, o tym jeszcze sobie jutro powiemy, czy ten Kościół jest w stanie być miejscem, w którym każdy będzie się czuł jak w swoim domu? W domu, do którego zaprosił go Chrystus, Bóg. Rozpoczęliśmy Adwent, który ma nas przygotować do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Z wiele pięknych tradycji w naszej polskiej kulturze wiążących się z tymi świętami, zwłaszcza wieczerza wigilijna i chyba ten najsłynniejszy ze zwyczaju pozostawiania pustego miejsca przy wigilijnym stole. Dla tak zwanego zabłąkanego wędrowca. Kiedyś jeden z moich znajomych księży opowiadał o dwójce swoich wychowanków, nastolatkach, u których w domu oczywiście była przygotowana wigilia, stół pięknie zastawiony, podniosła atmosfera, zgodnie z tradycją na stole zostawione jedno nakrycie, to puste miejsce dla zabłąkanego wędrowca, tylko jak się okazuje z dalszego przebiegu tej historii, pech chciał, że ktoś rzeczywiście zapukał. Nawet nie wiadomo, kto to był. Czy bezdomny, czy ktoś, kto się na autobus spóźnił. Przyszedł ktoś, chciał wejść. I oni, młodzi ludzie, na których tak czasami narzekamy, że zbuntowani, że niesłuchający nikogo, rozwydrzeni, oni tak w szczerości swojego serca chcieli zaprosić go do stołu wigilijnego, żeby siadł na tym pustym miejscu. No i się piekło rozpoczęło. Jak jakiegoś łaka przy tym pięknym wigilijnym stole pośród wspaniałej, słodkiej, rodzinnej atmosfery sadzać? Pamiętam, jak wtedy komentując to wydarzenie, ten mój znajomy ksiądz powiedział: oby te talerzyki i sztućce z tego pustego miejsca na wigilijnym stole kiedyś dla nas złowieszczo nie zabrzęczały na sądzie ostatecznym. Moi drodzy, Chrystusa w pełni można spotkać tylko w Kościele. Tu jest obecny w swoim Słowie, tu jest obecny w sakramentach i tu jest obecny we wspólnocie, której sam chce. Tylko żeby tego Chrystusa mogli spotkać ci, którzy albo nie wierzą zupełnie, albo wierzą słabo, albo wahają się, czy dalej wierzą, w dużej mierze będzie zależało od tego, jaki my ten Kościół będziemy tworzyć. Bo Kościół to nie są tylko ci, którzy tu w prezbiterii. Bo owszem, od duchownego bardzo wiele zależy. Ale pierwszymi nauczycielami wiary i świadkami wiary zawsze są ci, którzy są najbliżej. Te babcie, które czasami, owszem, bardzo pobożne, ale tak jak ta, o której opowiadałem, czasami jednym wydarzeniem, stosunkiem do jednej osoby potrafiące zburzyć wszystko i postawić pod znakiem zapytania sens takiej wiary, która owszem wypełniona pobożnością, ale nie widzi sprzeczności w życiu w nienawiści do kogoś. I to czasami bardzo bliskiej osoby. Wiary naznaczonej pięknymi tradycjami, jak te nasze polskie bożonarodzeniowe. Ale czasami są to tylko puste skorupy, w których nie ma nic. Ojciec Święty Franciszek przypomina nam, że ten Kościół powinien być ubogi. Ja myślę, że to nie dotyczy tylko sfery materialnej. to dotyczy przede wszystkim dostrzeżenia każdego człowieka, nie tylko tego, z którego mogę coś mieć, bo mam jakiś interes do niego, odnieść jakąś korzyść, ale także tego trudnego, który czasami jest moim krzyżem. Ale skoro on stoi na drodze mojego życia, to Pan Bóg mi go dał. I to z takim też człowiekiem w tym kościele, w różnych jego wymiarach, muszę uczyć się żyć. Po to, żeby tę wiarę, którą za chwilę wszyscy będziemy wspólnie wyznawać ustami, rzeczywiście pokazać w swoim życiu. Żeby ktoś, patrząc na mnie, na moich bliskich, mógł powiedzieć ze zdumieniem i zachwytem: patrzcie, jak oni się kochają.